W dzisiejszym kazaniu będę nawiązywał do tego, co działo się podczas ostatniej wieczerzy, podczas wieczerzy paschalnej. Nie wszystkie szczegóły, bo ich jest bardzo dużo, ale pewien fragment wypowiedzi Jezusa, nauczania Jezusa, które zostało podczas tej ostatniej wieczerzy wypowiedziane. Ale teraz spróbujmy sobie jakoś to przybliżyć, odtworzyć, a więc trwa ostatnia wieczerza, wieczerza paschalna, którą Jezus spożywa, obchodzi z 12 apostołami. My możemy sobie to tak wyobrazić, że był jakiś duży stół zastawiony według porządku żydowskiego, według porządku Paschy. Przy tym stole Jezus, 12 apostołów. Wieczerza trwa, przebiega według tego żydowskiego porządku. Ale Pan Jezus wkracza i robi pewne rzeczy, które nie należały do ścisłej tradycji Paschy. Wiemy o tym. Wiemy o tym, że dokonuje takiego gestu, jak umycie uczniom nóg. To było coś, co wykraczało poza normalny przebieg Paschy. Pan Jezus bierze kielich, chociaż te kielichy podczas każdej wieczerzy paschalnej stały i wypowiada słowa oto krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa. Bierze chleb, łamie ten chleb, mówi oto ciało moje za was wydane. A więc, ale to nie tylko to. Pan Jezus wie, że to już są ostatnie Jego dni na tej ziemi. Tak naprawdę ostatni Jego tydzień na tej ziemi. I także podczas tej wieczerzy paschalnej wypowiada wiele ważnych słów, ważnych zdań. Oni są bardzo skupieni, tak myślę, uczniowie są bardzo skupieni, wpatrzeni w Jezusa, zasłuchani. Myślę, że w całkowitej pełni uczestniczą w tym, co się dzieje. To nie jest takie uczestnictwo, wiecie, połowiczne, że gdzieś tam sobie SMS-y wysyłają na boku, przepraszam za takie współczesne określenie. Oni są bardzo mocno w to zaangażowani, co się dzieje. I na przykład cały 14 rozdział Ewangelii Jana to są słowa, to są zdania, to jest nauczanie, które Jezus wypowiedział podczas wieczerzy paschalnej. Cały 14 rozdział. To tutaj podczas tej wieczerzy padły słowa: niech się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. To tutaj podczas wieczerzy paschalnej padają słowa: ja jestem droga i prawda i żywot i nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. To tutaj przy tym stole padają te słowa. To tutaj pojawia się nauczanie o tym, że ja prosić będę Ojca i dawam innego Pocieszyciela. To właśnie w tym miejscu, w wieczerniku. I także pada takie zdanie, na które chcę wam zwrócić uwagę. To jest 14 rozdział, 25 werset. To zdanie brzmi: to wam powiedziałem z wami przebywając. Troszeczkę zdanie wyrwane z kontekstu, ale później do kontekstu wrócę. To wam powiedziałem z wami przebywając. I Pan Jezus tutaj mówi z wami przebywając, to odnosi się do całego tego okresu trzyletniego, kiedy był ze swoimi uczniami. Od momentu, kiedy ich powołał, aż do tego momentu, kiedy teraz spożywają razem wieczerzę paschalną. To wam powiedziałem z wami przebywając. A więc Pan Jezus nawiązuje do czegoś, co jest absolutnym sednem. Co jest absolutną istotą. Pan Jezus nawiązał do czegoś, co stanowi absolutną esencję całego Jego nauczania. Więc powstaje pytanie, to wam powiedziałem, czyli co wam powiedziałem? Możemy zadać pytanie, co wam powiedziałem? Co stanowi tą absolutną istotę, co stanowi tą absolutną esencję, sedno całego mojego nauczania. No i właśnie kontekst, zdania poprzedzające tą wypowiedź, to wam powiedziałem. I od 21 wersetu przeczytajmy kilka zdań do przodu. Pan Jezus mówi tak: kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i ja go miłować będę i objawię mu samego siebie. Rzekł mu Judasz, nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega, a przecież słowo, które słyszeliście, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał, to wam powiedziałem z wami przebywając. To jest to sedno. I pozwólcie, że spróbujemy się przez chwilę zastanowić nad tą istotą, nad tym sednem tego, co Pan Jezus podsumował w dwóch, w trzech zdaniach, a przekazywał przez wiele, wiele miesięcy. Mówił o tym przez wiele miesięcy. Mówił o tym na różny sposób. Mamy kazanie na górze, mamy inne kazania Jezusa, mamy przypowieści, mamy inne rodzaje opowiadań nauczających. A tutaj Pan Jezus mówi, że to wam chciałem przekazać teraz na koniec jako absolutne sedno, jako absolutną istotę całości mojego nauczania. I 21 werset i 23 i 24. Pan Jezus powiedział tak: kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. To jest pierwsza ważna rzecz. Druga: jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I trzecia rzecz: kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega. Mamy trzy rzeczy. Te trzy rzeczy, które stanowią jak gdyby sedno całego nauczania Jezusa. Pierwsze jest takie, że kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. Drugie: jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzega. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega. Zwróćmy uwagę na jedną rzecz, że w wersecie 21 Pan Jezus mówi o przykazaniach, kto ma przykazania moje. A w wersecie 23 już mówi: jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. A w wersecie 24 mówi, że jeśli mnie nie miłuje, nie będzie przestrzegał mojego słowa. Tu jest mowa o przykazaniach i o słowach Jezusa. A więc Pan Jezus używa tych rzeczy wymiennie. Raz odwołuje się do przykazań, a raz odwołuje się do swojego nauczania, bo słowo logos nie tylko oznacza słowo, ale także naukę, jako nauczanie, jako całość. Więc chcę wam zwrócić uwagę, co Pan Jezus chciał powiedzieć. Pan Jezus chciał powiedzieć, że jego nauczanie ma wartość przykazań. Jego nauczanie jest tak ważne jak przykazanie. Nie wiem, czy wy macie coś takiego, ale jeżeli na przykład powiemy: a to jest zasada, to jest jakaś zasada, to od razu myślimy: a zasady są po to, żeby je co? A jak powiemy: to jest przykazanie, to co? To już, to jest, to jak gdyby ranga się co robi? Podnosi, zaczynamy jak gdyby inaczej spostrzegać to i mówimy tak: o, przykazanie to jest coś absolutnie ważnego, a zasada, no to wiecie, to możemy tak próbować jakoś tam się odnaleźć, wymanewrować. I Pan Jezus właśnie chciał na to zwrócić uwagę. Wymiennie użył raz słowa przykazanie, a w następnym wersecie, mówiąc dokładnie o tym samym materiale nauczającym, powiedział: słowo moje. Więc bracia i siostry, chciałbym, żebyśmy zobaczyli i na to tak spojrzeli, że nauczanie Jezusa jest dla nas przykazaniem. Nauczanie Jezusa są dla nas, to co Jezus mówił, to są dla nas taką mają rangę jak przykazania. Nie możemy do tego podchodzić w sposób dowolny i w sposób wybiórczy. Czasami występuje takie zjawisko, że gdy na przykład przychodzimy na jakąś uroczystość, na której jest podawany tort, O takich uroczystościach, jak wiemy, że przynajmniej są dwie takie uroczystości. To jest urodziny i drugie to jest wesele. I przeważnie podczas tej uroczystości mamy jeden tort, albo większy, albo mniejszy, w zależności od ilości gości. I on jest krojony na jakieś mniejsze porcje i kawałki, tak żeby dla każdego wystarczyło, żeby każdy mógł spróbować. I gdy zjemy taki kawałek, który nam zostaje dany, to mamy świadomość, że zjedliśmy tort. Ale prawda jest taka, że myśmy zjedli tylko kawałek tortu. Gdybyśmy zjedli cały tort, to rozumiecie, jaki mógłby być skutek tego? Więc drodzy, kiedy myślimy o nauczaniu Jezusa, całości nauczania, które Pan Jezus wypowiedział podczas swojego ziemskiego życia, to musimy wiedzieć o tym, że absolutnie nam nie wolno tego traktować jak porcję tortu. I myśleć, że jeżeli zachowujemy porcję, czy zjadamy porcję, to zjadamy całość. Nie, zjadamy tylko trochę, kawałek. Tak samo z wszystkimi dodatkami. Jeśli wybieramy z tortu dodatki, to nie zjadamy całego tortu, tylko dodatki. Jeżeli chodzi o nauczanie Jezusa, ono ma wartość przykazań i jest pewną całością, którą musimy wziąć pod uwagę. Więc patrzymy na to w ten sposób. Moje słowo, moja nauka to są przykazania. To jest wartość przykazań, bo Pan Jezus tego używa absolutnie wymiennie. Mówiąc o tym samym, raz mówi przykazania, raz mówi moja nauka, moje słowo. I słuchajcie, ta sama logika i ta sama zasada odnosi się zarówno do pierwszego przymierza, jak i do drugiego przymierza. Do starego przymierza i do nowego przymierza. Tak jak nowe przymierze jest absolutną całością, tak samo stare przymierze jest absolutną całością. I nie ma wycinkowego traktowania. Jeżeli traktujemy wycinkowo, to znaczy, że z przymierza wybieramy to, co nam pasuje i realizujemy w swoim życiu. Jeśli jestem częścią czy włączony w przymierze, które zostało zawarte między Bogiem a Izraelem przez Jezusa Chrystusa i zostałem włączony w to przymierze, to obowiązuje mnie całość tego przymierza. Ale jeżeli ktoś chce, czy nie wiem, z jakichś powodów chciałby uczestniczyć w pierwszym przymierzu, to musi je wziąć w całości. Wszystko. Cały pakiet. Cały tort. To jest tylko pewna logika podejścia do jak gdyby zagadnienia, czym jest przymierze. I teraz, bo to nie jest jak gdyby sedno mojego nauczania, to ja tylko tutaj chciałem zwrócić na to uwagę, że przykazania Jezusa i Jego Słowo wymienione są zamiennie, czyli nauka Jezusa ma rangę dla nas, ma rangę przykazań. I teraz Pan Jezus dotyka właśnie tego sedna, które jest absolutnie, stanowi o tym, w jaki sposób my odniesiemy się do tego, co Jezus mówił i co Jezus głosił. W jaki sposób my to weźmiemy do naszego życia i w jaki sposób my się z tym zmierzymy i będziemy to w naszym życiu realizować. I po pierwsze, Pan Jezus podaje następującą rzecz. Mianowicie w wersecie 21 mówi, kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A więc zachowanie nauki Jezusa, które mają rangę przykazań, jest dowodem na to, że my Go miłujemy. To jest dowód na to, że człowiek naprawdę miłuje Jezusa. Kto ma przykazania moje, kto ma naukę moją, kto zachowuje moje słowo, ten mnie miłuje. To jest dowód na miłość do Jezusa Chrystusa. I teraz sytuacja jest taka, że miłość do Boga, do Jezusa jest absolutnym konkretem. Nie jest ulotną emocją, którą nie wiadomo jak uchwycić, jak nazwać, co z nią zrobić, odczuciem, ale jest czymś bardzo konkretnym i wymiernym. Analogicznie tak samo jak miłość Boża do nas. Miłość Boża do nas jest także absolutnym, konkretnym, czymś wymiernym, czymś, co możemy dotknąć, złapać, chwycić, czymś, co możemy zobaczyć, czymś, co ma naprawdę rzeczywisty wymiar. Na przykład w liście do Rzymian 5:8 czytamy, że Bóg daje dowód swej miłości ku nam przez to. Bóg daje dowód swej miłości ku nam przez to, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Jezus za nas umarł. To jest dowód Bożej miłości. I ten dowód jest bardzo wymierny. Każdy z nas może zobaczyć krzyż. Każdy z nas może zobaczyć Chrystusa, który umarł za nasze grzechy. Każdy może zobaczyć Jego cierpienie, Jego przelaną krew. I Bóg mówi, to jest dowód Bożej miłości do was. A w drugą stronę, dowodem naszej miłości do Chrystusa, w tym przejawia się nasza miłość do Chrystusa, że przestrzegamy Jego nauki, Jego przykazań. W tym objawia się też z drugą stronę. I teraz, bracia i siostry, posuwamy się dalej. Werset 23 i 24. Dlatego, że to jest to, co powiedział Pan Jezus, to się zazębia za siebie w dwie strony, ma o wiele głębszy wymiar niż to, co do tej pory zostało powiedziane. A w 23 wersecie Pan Jezus przedstawia to troszeczkę w nowym świetle i mówi w ten sposób: jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. Teraz jest nacisk położony na coś innego. Teraz jest położony nacisk na to, że miłość do Jezusa staje się w człowieku siłą i motywacją do tego, aby przestrzegać Jego nauki. Zobaczcie. Jeśli ktoś mnie miłuje, słowo moje przestrzegać będzie. A w drugą stronę Pan Jezus mówi, jeśli ktoś mnie nie miłuje, ten słów moich nie będzie przestrzegać. Więc zobaczmy sedno, jak mówię, to jest to sedno, które Pan Jezus chciał i przekazywał swoim uczniom podczas swojego nauczania. Mówił o bardzo wielu rzeczach, ale teraz to reasumuje i pokazuje, gdzie jest ta absolutna istota i jak się w tym wszystkim odnaleźć. I mówi tak, że miłość do mnie wytyczy, miłość do mnie jako do osoby wytyczy wam drogę, sposób, styl, jakość. Wytyczy wam to, jak będziecie żyli. Miłość do mnie wytyczy wam, jak będziecie zachowywać moje słowo. Miłość do mnie wytyczy wam, jak będziecie przestrzegać moich przykazań, mojej nauki. Tu jest pokazana ta właśnie esencja, ta istota. Miłość do mnie. Mówiąc w drugą stronę, jeśli tej miłości zabraknie, jeśli tej miłości nie będzie, jeśli ta miłość wystygnie albo nigdy się nie pojawi, trudno mówić o tym, że ktokolwiek będzie w stanie zachowywać moje słowo i moją naukę. Oczywiście możemy próbować na kogoś nałożyć obowiązek zachowywania tego, czego nauczał Jezus. Możemy próbować apelować do rozsądku. Możemy próbować apelować, nie wiem, do umysłu. Możemy straszyć. Nie wiem, możemy zachęcać. To też jest jakaś forma motywowania. Możemy w jakiś, nie wiem, jeszcze inny wyszukany sposób próbować nakłonić kogoś do zachowywania nauki Jezusa, ale to wszystko okaże się absolutnie nieskuteczne, chwilowe. To, co zdecyduje i to, co decyduje dzisiaj w moim życiu i to, co decyduje dzisiaj w twoim życiu, jak, na ile nauka Jezusa się liczy, jest ważna dla ciebie, to decyduje to, jaka jest dzisiaj twoja miłość do tej osoby, do osoby, do Chrystusa. Jaka jest twoja miłość? Jeśli twoja miłość jest autentyczna, prawdziwa, żywa, to Jego nauka, Jego słowo, Jego przykazania stają się, tak jak mówi Biblia, nie są wtedy uciążliwe. Stają się możliwe do realizacji i wręcz chcemy je realizować. Jeśli zabraknie miłości do Chrystusa, to stanie się to obowiązek, stanie się to przymus, albo, nie wiem, może zdrowy rozsądek nam nakaże jeszcze to realizować. A w konsekwencji stanie się to legalistycznym przestrzeganiem pewnych przepisów, a w końcu się zastanowimy, a w ogóle dlaczego my to przestrzegamy? A dlaczego my to realizujemy? Po co my to realizujemy? To będzie też droga do wielu kompromisów, do omijania w bardziej sprytny lub mniej sprytny sposób tego wszystkiego, co Jezus nam przekazał, bo zabrakło istoty, zabrakło sedna, zabrakło najważniejszego fundamentu, miłości do Jezusa. I teraz, bracia i siostry, kiedy tak zrozumiemy tekst i kiedy tak zrozumiemy fundament, na którym tak naprawdę rodzi się posłuszeństwo. Bo posłuszeństwo Chrystusowi rodzi się na fundamencie miłości. Nie ma innego fundamentu, na którym może zrodzić się posłuszeństwo dla Chrystusa. Ono wyrasta na fundamencie miłości do Niego. I wtedy to staje się dla człowieka łatwiejsze, łatwe wręcz. On tego chce. Boże Słowo nam mówi o tym, że miłość jest mocna jak śmierć, jak Szeol. Używa takich określeń, w których pokazuje, jak wielka, jak mocna jest miłość. Miłość wyzwala w człowieku dodatkową energię, dodatkową siłę, której normalnie bez miłości nie posiada. I myślę, że wielu z nas doświadczyliście tego w swoim życiu, chociażby w takim wymiarze międzyludzkim. Ja w swoim życiu tego doświadczyłem też w wymiarze międzyludzkim. Bo ja poznałem obecną mężczyznę, gdy już miałem 28 lat. To teraz już będę wewnętrzał przez chwilę. 28 lat. I mój świat był bardzo poukładany. Mój świat był poukładany. Gdy się już ma tyle lat, to już się świat robi trochę bardziej poukładany, niż gdy się ma 17 lat. I wiedziałem, że od 8 do 15 mam zajęcia, później ma obiad, godzinę przerwy, później przygotowuję sobie kolejne rzeczy na następny dzień, później jest kolacja, ewentualnie wieczorna społeczność. I każdy dzień był podobny do siebie. Ale gdy w moim życiu pojawia się Dorota, to jakimś dziwnym trafem udało się zburzyć to, czego nie dało się w żaden inny sposób zrobić. Mój dzień już wyglądał inaczej. Wystarczyło mi zamiast 7 godzin snu 4 godziny snu. Pokładam się o 1, ja wstawałem o 5. Wystarczyło mi. Dodatkowa siła, dodatkowa energia. To, czego musiałem się nauczyć, zajmowało mi to 5 godzin, no to teraz musiało mi wystarczyć godzina. I wcale nie zacząłem się gorzej uczyć, od razu wam to mówię. Wyniki utrzymałem między innymi. Ale musiało się to wszystko pozmieniać. Wiecie, to jest w takim wymiarze ludzkim. Myślę, że doświadczyliście tego, kiedy coś takiego jak ta miłość, która jest między człowiekiem a człowiekiem, wkracza w życie człowieka, w twoje czy kogoś. Natomiast w wymiarze Bożym jest to jeszcze mocniejsze i silniejsze. Kiedy miłość Boża wkracza w nasze serce, kiedy miłość agape wkracza w nasze serce, wtedy nagle dostajemy dodatkowej motywacji, dodatkowej siły, dodatkowej mocy. Dostajemy dodatkowe, może takie brzydkie słowo, doładowanie, ale to jest dodatkowe doładowanie, które sprawia, że człowiek jest w stanie więcej, jest w stanie daleko więcej niż normalnie. I teraz Spróbujmy zobaczyć kontekst szerszy tego, co Jezus mówi, tego, co Jezus naucza. Kiedy mówi o tym, że kto ma przykazanie moje, przestrzega i ten mnie miłuje. Dalej mówi, że jeśli kto mnie miłuje, słowo moje przestrzegać będzie. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie będzie przestrzegać. Jak powiedziałem, dzieje się to wszystko w kontekście wieczerzy paschalnej, ostatniej wieczerzy paschalnej. To się dzieje w tym samym czasie. Jedne wydarzenia następują po drugich, a on w tym czasie mówi do nich. On w tym czasie przekazuje słowo, on w tym czasie ich naucza. Jak się zaczyna ten wieczór? To jest 13 rozdział Ewangelii Jana i ten wieczór zaczyna się w ten sposób, że przed świętem Paschy Jezus, widząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, i tu jest mowa o uczniach, o tych, którzy z Nim byli, którzy byli z Nim na świecie, umiłował ich aż do końca. A podczas wieczerzy, tu jest dalej mowa, a podczas wieczerzy, kiedy już przechodzimy do tego momentu, kiedy oni są już razem na wieczerzy. Ale jest powiedziane, że Jezus umiłował ich do końca. I teraz, co to znaczy umiłować kogoś do końca? Jezus był Bogiem i człowiekiem w jednym. I wiemy o tym, że Bóg jest miłością, tak? Czyli można powiedzieć, że w Chrystusie była widoczna pełnia Bożej miłości, to, kim Bóg jest. Ale Pan Jezus także jako człowiek posiadał wszystkie cechy ludzkie, cechy człowiecze, wszystkie posiadał, tak i my je posiadamy. I jako Bóg, który jest miłością, także jako człowiek w ciele umiłował ich do końca. A więc miłość Boża przeniknęła Jego bóstwo i Jego człowieczeństwo i absolutnie kompletna, całkowita miłość była w Nim. I teraz popatrzcie, On tak usiadł z nimi do stołu. On w taki sposób przeżywał z nimi tą ostatnią wieczerzę paschalną. Oto siedzi pośród nich ktoś, kto ich miłuje do końca. Rozumiemy? Przebywać z kimś, kto nas miłuje do końca. Zjeść kolację z kimś, kto nas miłuje do końca. Być przez chwilę z kimś, kto nas miłuje naprawdę do końca. To jest niesamowite przeżycie. To musiał być niesamowity wieczór, niesamowita kolacja paschalna, wieczerza paschalna. Bo oni są z tym, który ich miłuje do końca, jako Bóg i jako człowiek. I teraz wiecie, co to znaczy przebywać z kimś, kto miłuje? Każdy gest, każde słowo, każde spojrzenie wyrażają to, co jest w sercu, wyrażają miłość. I Pan Jezus, przebywając z nimi, wyraził tą miłość, którą miał w sobie, tą miłość, którą miał całkowitą w sobie, wyraził wobec swoich uczniów, którzy razem z Nim byli. Oni tej miłości się dotknęli. Oni tą miłość posmakowali. Ona ich owładnęła. Oni zderzyli się z miłością, która wylała się z Chrystusa, miłością, która była do końca miłością. Już nie ma innej większej. To był absolutny szczyt miłości, skumulowanej w osobie Chrystusa, która podczas ostatniej wieczerzy przelewa się na uczniów. Oni w tym uczestniczą. Razem z Nim jedzą. Słuchają Jego słowa. Widzą Jego gesty. Widzą Jego zachowania. Z Niego emanuje. I w tym kontekście Pan Jezus mówi do nich: jeśli mnie miłujecie, słowa mojego przestrzegać będziecie. Ale Pan Jezus, mówiąc te słowa jednocześnie wylewa na nich swoją miłość, która jest w Nim. Daje im ją. Oni się z nią w namacalny sposób stykają. Doświadczają ją, przeżywają ją, bym powiedział, biorą ją do swojego życia. Biorą z tego, który jest pośród nich. Biorą z Chrystusa. I teraz, a co z nami? Nas tam nie było. Nie siedzieliśmy przy tym stole. Nie mogliśmy dotykać i patrzeć. Czy możemy powiedzieć, jesteśmy ubożsi o to przeżycie? Ono jest niepowtarzalne, do niego już nie wrócimy. Nam nie było dane. Dane było tylko 12, chociaż z Jezusem chodziło daleko więcej ludzi, więcej uczniów podążało za Nim, ale dane to było tylko tym 12, którzy doświadczyli miłości Chrystusa do końca podczas Wieczerzy Paschalnej. Między innymi skutkiem, owocem tej miłości było to, że Pan Jezus umył im nogi. Wiecie, jak jest umyć komuś ciężko nogi, nie mówiąc nogi, ręce, kiedy się kogoś nie miłuje? A zobaczcie, rodzic, który ukochał dziecko, któremu dopiero przyszło na świat, to nie ma problemu umyć rąk, nóg, twarzy, pupy, niezależnie, co się wcześniej wydarzyło. Rozumiecie, dlaczego? Dlaczego? A obcy, ktoś obcy, gdyby przyszedł, to musiałby najpierw przełknąć ślinę i przełamać się. Zastanawiać się, czy ma maskę założoną. Jak się do tego zabrać? Nie każdy byłby w stanie. Są ludzie, którzy w ogóle nie są w stanie. Pan Jezus umiłował ich do końca i w sposób taki naturalny zdjął szaty, założył prześcieradło i miłując do końca do każdego podszedł i umył im nogi. I to było naturalne, to nie była żadna pokazówka. To było coś, co chciał zrobić. Chciał im pokazać, jak daleko sięga Jego miłość, jak mocna jest Jego miłość. Chciał im pokazać, do czego ona jest zdolna. A później pokazał już, że ona jest zdolna do tego, żeby się dać przybić do krzyża za nich. Do tego jest zdolna miłość. Czy my jesteśmy w gorszej sytuacji? Otóż, kiedy Jan później pisze swój list i kieruje go do tych, którzy uznali Chrystusa, uwierzyli w Chrystusa, Jan w swoim liście w 4 rozdziale pisze takie zdanie. Zdania, 9 werset. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. W tym objawiła się miłość Boga. Dalej mówi, na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako błaganie za grzechy nasze. Powtarza to samo. Mówi, w tym się objawiła miłość Boża, że posłał swego Syna i mówi, na tym polega miłość, że On nas pierwszy umiłował. Że miłość płynie skąd? Od Niego, od tronu, od Chrystusa. On nas pierwszy umiłował. A dalej w 16 wersecie mówi, a myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Nas nie było podczas wieczerzy, ostatniej wieczerzy paschalnej. Ale jest powiedziane, że na tym polega miłość, że On nas umiłował. I dalej jest powiedziane, a myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. I to jest kluczowe pytanie. Skąd wziąć miłość? Nie byłem podczas ostatniej wieczerzy. Nie widziałem w sposób dosłowny, nie przeżywałem tego w sposób dosłowny. Dosłownie widziałem, jak ta miłość wylała się na uczniów. Ale tu jest powiedziane, a myśmy poznali, uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bracia i siostry, to będzie stanowić o całej jakości Twojego życia. To będzie stanowić o skali Twojego oddania i Twojego posłuszeństwa dla Boga. To będzie stanowić o wszystkim, jak będzie przebiegać Twoje życie z Chrystusem i życie z Bogiem. A myśmy poznali, uwierzyli w miłość. Teraz jest to kluczowe pytanie, jak mocno dzisiaj wierzę w miłość Bożą do mnie? Jak dzisiaj poznaję tę miłość? Jak ją dzisiaj doświadczam? Czy ją doświadczam? Czy ją przeżywam? Diabeł absolutnie zrobi wszystko i robi wszystko, aby nam, aby mi, aby Tobie powiedzieć, Bóg Cię nie kocha. Diabeł zrobi absolutnie wszystko, żeby wyolbrzymić wszystkie Twoje problemy i kłopoty, wszystkie Twoje słabości, upadki i pokazać je, powiedzieć, czy naprawdę, czy rzeczywiście Bóg Cię kocha, popatrz, bądź realistą. Oceń swoje życie właściwie. Spójrz uczciwie na swoje życie. To jest Boża miłość do ciebie. Diabeł zrobi wszystko, aby bagaż twoich problemów i doświadczeń postawić pomiędzy tobą a Bogiem, pomiędzy miłością Bożą a twoim życiem, aby one mogły zamurować i zasłonić właśnie tą prawdę, że Bóg umiłował nas w Jezusie Chrystusie i umiłował nas do końca. I często jest w naszym życiu tak, że faktycznie ta Boża miłość jest nam przesłonięta, jest nam zasłonięta. Gdzieś w naszej głowie brzmi to pytanie, czy rzeczywiście Bóg mnie miłuje? Czy fakty i zdarzenia z mojego życia świadczą naprawdę o tym, że Bóg mnie miłuje? I diabeł mówi, nie miłuję cię. Bracia i siostry, a my musimy wracać do tej wiecznej prawdy, że Bóg daje dowód swojej miłości ku nam, że kiedy byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. My musimy wracać do tej wiecznej prawdy, że na tym polega miłość, że to On nas pierwszy umiłował. Musimy wracać do tej prawdy, że myśmy uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas i my nie pozwolimy sobie zabrać tej prawdy z naszego serca. Wierzymy, że Bóg nas naprawdę miłuje i miłuje nas do końca. I wielu ludzi, chrześcijan, braci naszych, sióstr naszych pisało, rozmyślało, nawet jest taka pieśń, że rozmyślam nad miłością. Inna pieśń chrześcijańska, ta miłość szła, aby mnie zbawić, aby mnie ratować. A więc osoby, które przeżywały jakiekolwiek trudne chwile, doświadczenia, pochylały się na nowo nad Chrystusem, nad Jego miłością i rozpatrywali to w swoim życiu. I my dokładnie, bracia i siostry, mamy taką samą potrzebę dzisiaj. I dokładnie jesteśmy w takim samym miejscu. Rozmyślaj nad miłością. Rozmyślaj nad miłością, którą Chrystus okazał tobie, umierając za twoje grzechy. Rozmyślaj nad miłością, którą Bóg ma do ciebie i mimo tego, że twoje życie może nie jest tak, jakbyś sobie wyobrażał czy oczekiwał. Pojawiają się tam rzeczy, które byś nie chciał w swoim życiu. To one w żaden sposób nie zaprzeczają miłości Boga do nas, bo ona jest faktem udowodnionym i Bóg nie zmienił swojego zdania. Jeśli chcesz rozmyślać nad miłością, to może warto sięgnąć do Księgi Pieśni nad Pieśniami i widzieć w niej miłość Boga, także do ciebie, chociaż ona ma szerokie wymiary i różne wymiary teologiczne, ale może osobiście też poczytać ją, rozmyślać nad miłością, którą Bóg ma do ciebie, kiedy będziesz czytał o miłości oblubieńca do oblubienicy. Bracia i siostry, wracając do tego, co działo się w Wieczerniku podczas ostatniej wieczerzy paschalnej, kiedy jesteśmy na początku 14 rozdziału, czytamy takie zdania: niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. I dalej Jezus mówi: w domu Ojca mego wiele jest mieszkań, gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Bracia i siostry, my możemy ten tekst odczytywać w naszym zrozumieniu, w naszym kontekście, ale kiedybyśmy ten tekst odczytali, te zdania Jezusa w żydowskim kontekście, ja myślę, że oni to musieli w ten sposób zrozumieć, jak za chwileczkę powiem. Mianowicie żydowska ceremonia ślubu miała kilka etapów. Jednym z etapów żydowskiej ceremonii ślubu były tak zwane zaręczyny. Zaręczyny następowały około roku przed tymi właściwymi zaślubinami. Na około rok przed właściwymi zaślubinami. Jednym z elementów ceremonii zaręczyn było to, że pan, kobieta i mężczyzna, oblubieniec i oblubienica wypijali łyk wina z jednego kielicha. To była jedna z ceremonii zaślubin, tych zaręczyn. A później rozstawali się na około roku, nie było dokładnie wiadomo na ile rozstawali się. I później był taki okres, że oblubienica oczekiwała na to, że oblubieniec w ciągu tego roku, ale dokładnie nawet nie wiedziała kiedy to będzie. Przybędzie po nią i nastąpi właściwa ceremonia ślubu. I kiedy oni siedzą podczas tej wieczerzy paskalnej, kiedy piją z tego kielicha i Pan Jezus mówi do nich te słowa, że teraz odchodzę, ale za chwilę po was, za jakiś czas po was co zrobię? Powrócę. To oni mogli mieć tylko jedno skojarzenie. Oto nastąpiło jakieś ceremonia zaręczyn. I Pan Jezus mówi, odchodzę, ale za jakiś czas po was wrócę i wtedy nastąpi to właściwe wesele. Ten właściwy ślub wtedy nastąpi. A teraz stajesz się moją oblubienicą poprzez zaręczyny. Stajesz się moją oblubienicą. I to wszystko w kontekście umiłowałem ich do końca, w kontekście umycia nóg i w kontekście powiedzenia, że jeśli ktoś mnie miłuje, będzie mi wierny, aż do niego z powrotem powrócę. W ciągu tego okresu około roku odchodzący mężczyzna miał za zadanie zbudować dom. To było jedno z jego zadań. Przygotować miejsce, do którego przyprowadzi swoją oblubienicę. Pan Jezus mówi o tym, idę, przygotuję wam miejsce. Jak przygotuję, wrócę i co zrobię? I zabiorę was do siebie. Zabiorę was do siebie. Patrzcie, siostry, o tym i oni tak to przeżywają. Tak to odbierają. A więc pierwsza rzecz. Miłość Chrystusa wylała się na nich. Bóg daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że Chrystus za nas umarł. Rozmyślaj o tym, bo to jest absolutnym fundamentem i podstawą całej twojej relacji z Bogiem. Jakości twojego chrześcijaństwa, jakości twojego posłuszeństwa, to jest miara twojego oddania dla Chrystusa, to jest miara służby. Bo kiedy przecież Pan Jezus rozmawia z Piotrem i mówi mu, paś owieczki moje, to o co go pyta? Szymonie, synu Jonasza, czy ty mnie miłujesz? Czy ty mnie agapao? Czy ty mnie kochasz miłością Bożą? Paś owieczki moje. To jest absolutny fundament także i tej rzeczy. I druga sprawa. Rozmyślaj nad Chrystusem. I dalej Boże Słowo mówi nam, że to się też pojawia w rozdziale 14, bo może jeszcze to, że te słowa Jezusa o przestrzeganiu przykazań, przestrzeganiu Jego słowa pojawiają się w kontekście ja prosić będę Ojca i dawam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przybywa wśród was i was będzie. I w wersecie 26 zaraz po tych słowach padają, lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. A więc kiedy Pan Jezus mówi o miłości, to po pierwsze jest jej wyrazem, pokazuje ją, ona jest w Nim. I po drugie mówi o Duchu Świętym. Mówi o Duchu Świętym. W kontekście miłości, przestrzegania słowa, przestrzegania przykazań, mówi o Duchu Świętym. I dobrze wiemy, że miłość Boża w sercach naszych rozlana jest przez Ducha Świętego, który nam jest dany. A w Rzymian 15:30 jest takie zdanie. Proszę was wtedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha. A więc podstawową cechą natury Ducha Świętego jest miłość. Kiedy On przychodzi do naszego życia, kiedy jesteśmy napełnieni i przepełnieni Duchem Świętym, Jego naturalnym owocem jest miłość. A owocem Ducha jest miłość. Nie może być inaczej. Nie może być inaczej. Nie może być czegoś innego. Naturalnym skutkiem napełnienia Duchem Świętym jest to, że w nas jest miłość. Ta spotęgowana przede wszystkim miłość do Chrystusa. Spotęgowana miłość do Chrystusa przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. Bo ona jest absolutnym fundamentem posłuszeństwa. I ta miłość, która później zaczyna się wylewać na relacje międzyludzkie, na społeczność, między braćmi i siostrami. Miłość do Chrystusa i miłość nawzajem do siebie jako owoc Ducha Świętego. Więc bracia i siostry, na tym mamy się skupiać. Nie wystarczy nam tylko apelować do siebie o to, żebyśmy chcieli Bogu służyć i być Bogu posłusznymi. Za tym kryją się głębsze motywacje. Kryje się coś, co jest absolutnym sednem. A to absolutne sedno mieszka wewnątrz, w sercu człowieka. Tutaj w sercu człowieka. Chrystus, będąc ze swoimi uczniami, umiłował ich aż do końca. Oni to przeżyli, tego doświadczyli. Zostali później napełnieni Duchem Świętym. Większość z nich oddała swoje życie za Chrystusa. Oddała swoje życie. Męczeńską śmiercią odeszli z tego świata. Byli oddani od momentu powołania do ostatnich dni swego życia. A to znaczy, że miłość w nich nie wygasła. Nie wygasła. I zadam to pytanie, które Jezus postawił Szymonowi. Szymonie, synu Jonasza, miłujesz mnie? To pytanie, wierzę, że Bóg kieruje do mnie. Pawle, czy ty mnie miłujesz? Ale też kieruje do ciebie to pytanie. Czy ty mnie miłujesz? Czy ty mnie miłujesz? Bracia i siostry, czujniej niż wszystkiego innego szczerz swojego serca. Czujniej niż wszystkiego innego szczerz swojego serca. Bo konkurencja nie śpi. I konkurencja chce, aby twoje serce było podzielone w miłości. Podzielone w miłości. A podzielona miłość zabije prawdziwą miłość do Chrystusa. Zabija ją. Szymonie, synu Jonasza, czy ty mnie miłujesz? Tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Po trzykroć, więc paś, owieczki moje. Powstajmy do wspólnej modlitwy. Porozmawiaj z Bogiem o swojej miłości. Porozmawiaj z Bogiem.